Konwolucyjne sieci neuronowe, historia i zasady działania. Rozdział 1. Wprowadzenie. Czym właściwie są konwolucyjne sieci neuronowe? Witajcie w tym audiobooku poświęconym jednej z najważniejszych idei w historii sztucznej inteligencji, konwolucyjnym sieciom neuronowym, znanym powszechnie pod skrótem CNN, od angielskiej nazwy Convolutional Neural Network. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób komputer potrafi rozpoznać twarz na zdjęciu, odczytać numer rejestracyjny samochodu, albo odróżnić kota od psa, odpowiedzą są właśnie konwolucyjne sieci neuronowe. Zanim jednak zagłębimy się w ich fascynującą historię, warto zrozumieć sam koncept. Konwolucyjna sieć neuronowa to szczególny rodzaj sztucznej sieci neuronowej, zaprojektowanej specjalnie do przetwarzania danych mających strukturę siatki, np. obrazów. Klasyczne sieci neuronowe, takie zwane w pełni połączone, traktują każdy piksel obrazu jako oddzielną informację i próbują połączyć go z każdym neuronem w następnej warstwie. To powoduje ogromną liczbę parametrów i sprawia, że sieć jest bardzo podatna na przyczynienie. Konwolucyjne sieci neuronowe rozwiązują ten problem w elegancki sposób. Zamiast patrzeć na każdy piksel osobno, przesuwają małe filtry po całym obrazie, wychwytując lokalne wzorce takie jak krawędzie, tekstury czy kształty. Kluczową operacją jest tutaj konwolucja, czyli splot. To operacja matematyczna polegająca na przesuwaniu niewielkiego okna, zwanego jądrem lub filtrem, po obrazie wyjściowym i obliczaniu sumy iloczynów wartości pikseli z wagami filtra. Brzmi to skomplikowanie, ale intuicja jest prosta. Filtr szuka w obrazie konkretnego wzorca. Na przykład jeden filtr może wykrywać pionowe krawędzie, inny poziome, jeszcze inny zaokrąglenia. W pierwszych warstwach sieci filtry wykrywają proste cechy, ale im głębiej chodzimy w sieć, tym bardziej złożone wzorce są rozpoznawane, od prostych krawędzi, przez tekstury, aż po całe obiekty. Oprócz warstw konwolucyjnych, w typowej sieci CNN znajdziemy również warstwy Poolingu, które zmniejszają wymiarowość danych zachowując najważniejsze informacje, oraz warstwy w pełni połączone na końcu, które podejmują ostateczną decyzję klasyfikacyjną. Całość tworzy potężną maszynę do rozpoznawania wzorców wizualnych. Te konwolucyjne sieci neuronowe nie pojawiły się znikąd. Ich historia sięga lat 50. i 60. XX wieku, kiedy naukowcy zaczęli badać, w jaki sposób biologiczny mózg przetwarza informacje wizualne. To fascynująca podróż od laboratoryjnych eksperymentów na kotach, przez japońskie modele matematyczne, po rewolucję, która zmieniła oblicze sztucznej inteligencji na zawsze. Zapraszam w tę podróż. Rozdział 2. Biologiczne inspiracje, eksperymenty Hubbella i Wiesela. Historia konwolucyjnych sieci neuronowych zaczyna się nie w laboratorium informatycznym, lecz w pracowni neurofizjologicznej. Rok 1959. Dwaj naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, David Hubbell i Thorsten Wiesel, przeprowadzają przełomowy eksperyment na mózgu kota. Umieszczają elektrody w korze wzrokowej zwierzęcia i wyświetlają przed jego oczami różne wzory, kropki, paski, linie o różnych orientacjach. To, co odkrywają, zmieni na zawsze nasze rozumienie widzenia i, jak się okaże dziesięciolecia później, położy fundamenty pod konwolucyjne sieci neuronowe. Hubbell i Wiesel odkryli, że neurony w korze wzrokowej kota reagują na bardzo specyficzne cechy wizualne. Niektóre neurony reagowały wyłącznie na pionowe linie, inne na linie pod kątem 45 stopni, jeszcze inne na poziome paski. Co więcej, badacze zidentyfikowali dwa typy komórek, proste i złożone. Komórki proste reagowały na krawędzie w określonej pozycji i orientacji. Natomiast komórki złożone reagowały na krawędzie niezależnie od ich dokładnej pozycji. Były bardziej abstrakcyjne, bardziej ogólne. To odkrycie miało ogromne znaczenie. Okazało się, że mózg nie przetwarza obrazu jako jednolitej całości. Zamiast tego rozkłada go na proste elementy. Krawędzie, kontury, tekstury, a następnie składa je w coraz bardziej złożone reprezentacje. Najpierw wykrywane są proste cechy, potem kombinacje tych cech, aż w końcu powstaje rozpoznanie całego obiektu. To hierarchiczne przetwarzanie informacji wizualnej stało się bezpośrednią inspiracją dla architektury konwolucyjnych sieci neuronowych. Za swoje odkrycia Hubbell i Wiesel otrzymali w 1981 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Ale prawdziwy wpływ ich pracy na informatykę ujawnił się dopiero dwie dekady później, gdy japońscy i amerykańscy badacze zaczęli przekładać biologiczne inspiracje na modele matematyczne. Warto tu podkreślić, jak pięknie nauka potrafi łączyć odległe dziedziny. Eksperyment na kocim mózgu, przeprowadzony w końcówce lat 50., stał się kamieniem węgielnym technologii, która dzisiaj napędza autonomiczne samochody, diagnostykę medyczną i rozpoznawanie twarzy w smartfonach. Nikt wtedy nie mógł przewidzieć, że proste obserwacje o tym, jak kot widzi świat, doprowadzą do rewolucji w sztucznej inteligencji. Rozdział 3. Neocognitron. Japońskie korzenie CNN. Rok 1980. Japonia. Profesor Kunihiko Fukushima z Instytutu Badawczego NHK publikuje pracę, która wprowadza do świata informatyki mody nazwany Neocognitron. Jest to pierwszy sztuczny system neuronowy bezpośrednio zainspirowany odkryciami Hubela i Wiesela o hierarchicznym przetwarzaniu informacji wzrokowej w mózgu. Neocognitron był rewolucyjny z kilku powodów. Po pierwsze, miał strukturę wielowarstwową, kolejne warstwy przetwarzały coraz bardziej złożone cechy wizualne, dokładnie tak jak neurony w korze wzrokowej. Po drugie, wprowadzał koncepcję dwóch naprzemiennych typów warstw, warstwy ekstrakcji cech, odpowiadające komórkom prostym Hubela i Wiesela oraz warstwy tolerancji na pozycje, odpowiadające komórkom złożonym. Ta architektura jest bezpośrednim przodkiem tego, co dzisiaj znamy jako warstwy konwolucyjne i warstwy Pollingu. Fukushima zademonstrował, że jego neocognitron potrafił rozpoznawać ręcznie pisane cyfry i proste wzory, nawet gdy były przesunięte, lekko obrócone lub zmienione w rozmiarze. To była rewolucyjna zdolność jak na tamte czasy. System uczył się bez nauczyciela w procesie zwanym uczeniem nienadzorowanym, sam odkrywał istotne cechy w danych wejściowych. Jednak neocognitron miał istotne ograniczenie. Nie wykorzystywał algorytmu propagacji wstecznej do uczenia, tego potężnego narzędzia, które pozwala automatycznie dostosowywać wagi sieci na podstawie błędów. Zamiast tego Fukushima stosował ręczne ustawianie połączeń i wag w niektórych warstwach, co ograniczało skalowalność systemu. Mimo to, sam koncept hierarchicznej ekstrakcji cech wizualnych okazał się genialny i przetrwał próbę czasu. Warto docenić wkład Fukushimy, który niestety często jest pomijany w zachodnich opracowaniach na temat historii głębokiego uczenia. To właśnie on jako pierwszy przełożył biologiczne odkrycia na działający model komputerowy i udowodnił, że hierarchiczne przetwarzanie wizualne może być zrealizowane w sztucznym systemie. Bez neocognitronu być może nie byłoby LeNet, AlexNet ani żadnej z architektur, które zmieniły oblicze sztucznej inteligencji. Neocognitron był jak pierwszy szkic przyszłego arcydzieła, niedoskonały, ale zawierający wszystkie kluczowe elementy, które później zostaną udoskonalone i doprowadzą do prawdziwej rewolucji. Rozdział 4. Jan LeCun i LeNet. Narodziny prawdziwych CNN. Rok 1989. Laboratorium AT&T Bell Labs w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Młody francuski naukowiec Jan LeCun, uczeń legendarnego Geoffreya Hintona, dokonuje przełomu, który na zawsze zmieni historię sztucznej inteligencji. Łączy koncepcję hierarchicznego przetwarzania wizualnego z neocognitronu Fukushimy z potężnym algorytmem propagacji wstecznej i tworzy pierwszą prawdziwą konwolucyjną sieć neuronową, którą nazywa LeNet. LeCun miał genialną intuicję. Wziął pomysł Fukushimy, warstwy filtrów wykrywające cechy wizualne, i dodał możliwość automatycznego uczenia tych filtrów za pomocą propagacji wstecznej błędu. To było kluczowe ulepszenie. Zamiast ręcznie projektować filtry, sieć sama uczyła się, jakie wzorce są najważniejsze dla danego zadania. Wystarczyło pokazać jej tysiące przykładów i powiedzieć, to jest jedynka, to jest dwójka, to jest trójka. Pierwsza wersja LeNet powstała w 1989 roku i od razu okazała się niezwykle skuteczna w rozpoznawaniu ręcznie pisanych cyfr. Ale prawdziwa sława przyszła z wersją LeNet 5, opublikowaną w 1998 roku. Architektura LeNet 5 składała się z 7 warstw, 2 warstw konwolucyjnych, 2 warstw Pollingu i 3 warstw w pełni połączonych. Każda warstwa konwolucyjna stosowała filtry o wymiarach 5x5 pikseli, które przesuwały się po obrazie, szukając charakterystycznych wzorców. I teraz najciekawsze, LeNet 5 nie był tylko akademickim eksperymentem. Został wdrożony w prawdziwym świecie. American Telephone and Telegraph, znane jako AT&T, wykorzystało tę sieć do automatycznego odczytywania czeków bankowych w Stanach Zjednoczonych. W latach 90. LeNet 5 przetwarzał miliony czeków, oszczędzając bankom ogromne kwoty pieniędzy. To był jeden z pierwszych przypadków komercyjnego zastosowania głębokiego uczenia na masową skalę. Praca LeCuna z 1998 roku, zatytułowana Gradient Based Learning Applied Kobiet to Document Recognition stała się jedną z najczęściej cytowanych publikacji w historii sztucznej inteligencji. Opisywała nie tylko architekturę sieci, ale również całą metodologię trenowania i testowania, która stała się standardem w branży. Jednak mimo swojego sukcesu, LeNet i konwolucyjne sieci neuronowe wpadły wkrótce w okres zapomnienia. Pod koniec lat 90. i na początku 2000. inne metody uczenia maszynowego, zwłaszcza maszyny wektorów nośnych, znane jako SVM, zdawały się dominować. Brakowało mocy obliczeniowej, aby trenować głębokie sieci na dużych zbiorach danych. CNN musiały czekać na swój wielki powrót, który nadszedł niespodziewanie w 2012 roku. Rozdział 5. AlexNet i rok 2012. Wielki powrót. 2012 rok przeszedł do historii sztucznej inteligencji jako moment, w którym wszystko się zmieniło. A katalizatorem tej zmiany był konkurs ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, w którym zespoły z całego świata rywalizowały o najlepsze wyniki w rozpoznawaniu obrazów na ogromnym zbiorze danych ImageNet, zawierającym ponad 1 000 000 zdjęć podzielonych na 1000 kategorii. Alex Krzyzhewski, doktorant Geoffreya Hintona na Uniwersytecie w Toronto, wraz z Ilią Sutokerem zaprezentowali głęboką konwolucyjną sieć neuronową nazwaną później AlexNet. Wyniki były szokujące. AlexNet osiągnął błąd klasyfikacji na poziomie 16%, podczas gdy druga w kolejności metoda, oparta na klasycznych technikach widzenia komputerowego, miała błąd 26%. Różnica 10 punktów procentowych była bezprecedensowa. W poprzednich latach poprawa wynosiła zazwyczaj 1%. Może 2 punkty procentowe rocznie. Co sprawiło, że AlexNet był tak przełomowy? Po pierwsze, głębokość. AlexNet miał 8 warstw, 5 konwolucyjnych i 3 w pełni połączone. To było znacznie więcej niż LeNet 5. Po drugie, rozmiar. Sieć miała 60 milionów parametrów i była trenowana na pełnym zbiorze ImageNet z 1 200 000 obrazów. Po trzecie, i to był prawdziwy game changer, AlexNet był trenowany na kartach graficznych, czyli GPU. Krzyzhewski wykorzystał dwie karty NVIDIA GTX 580 z 3 GB pamięci każda i napisał własny, wysoce zoptymalizowany kod w CUDA, języku programowania kart graficznych NVIDIA. Trenowanie AlexNet na GPU było kluczową innowacją. Karty graficzne, zaprojektowane pierwotnie do renderowania grafiki w grach komputerowych, okazały się idealnie nadawać do obliczeń macierzowych, które stanowią serce sieci neuronowych. Operacja konwolucji jest z natury równoległa. Te same filtry aplikowane są niezależnie do różnych regionów obrazu, co doskonale pasuje do architektury GPU z tysiącami dzieni obliczeniowych. AlexNet wprowadził również kilka ważnych innowacji technicznych. Funkcja aktywacji RELU, czyli Redshift Linear Unit, zastąpiła wcześniej stosowane funkcje sigmoidalne i hiperboliczne tangens, co znacząco przyspieszyło uczenie. Technika dropout, polegająca na losowym wyłączaniu neuronów podczas treningu, pomogła walczyć z przeuczeniem. Augmentacja danych. Sztuczne powiększanie zbioru treningowego przez obracanie, przycinanie i zmianę kolorów obrazów również poprawiła generalizację. Po sukcesie AlexNet nastąpiła prawdziwa eksplozja zainteresowania głębokim uczeniem. Firmy technologiczne, Google, Facebook, Microsoft, Amazon zaczęły masowo inwestować w badania nad sieciami neuronowymi. Rozpoczął się wyścig o budowę coraz głębszych, coraz potężniejszych architektur. Rozdział 6. Wyścig architektur VGG, GoogleNet i ResNet. Po przełomie AlexNet w 2012 roku rozpoczął się fascynujący wyścig architektur konwolucyjnych sieci neuronowych. Każdego roku kolejne zespoły badawcze prezentowały coraz bardziej zaawansowane modele, poprawiając wyniki na benchmarku ImageNet i wprowadzając nowe koncepcje, które zmieniały sposób projektowania sieci. W 2014 roku pojawiły się dwie przełomowe architektury. Pierwsza to VGGNet, opracowana przez Visual Geometry Group z Uniwersytetu Oksfordzkiego, a konkretnie przez Karen Simonian i Andrew Zissermana. Główna idea VGG była elegancko prosta. Zamiast stosować duże filtry konwolucyjne, zastosowali wiele warstw z bardzo małymi filtrami o wymiarach 3x3 piksele. Okazało się, że 100 z dwóch warstw z filtrami 3x3 pokrywa ten sam obszar co jedna warstwa z filtrem 5x5, ale ma mniej parametrów i wprowadza dodatkową nieliniowość między warstwami. VGGNet w wersji 16-warstwowej i 19-warstwowej udowodniła, że głębokość sieci ma kluczowe znaczenie dla jakości wyników. Tego samego roku Google zaprezentował architekturę GoogleNet, znaną również jako Inception. ludziom. Głównym innowatorem był Christian Szygedy. GoCleanet wprowadził koncepcję modułu Inception bloku, który równolegle stosował filtry o różnych rozmiarach. 1:1, 3:3 i 5:5, a następnie łączył ich wyniki. Dzięki temu sieć mogła jednocześnie wychwytywać wzorce na różnych skalach. GoCleanet miał 22 warstwy, ale dzięki sprytnej architekturze miał tylko 5 milionów parametrów, 12 razy mniej niż AlexNet. Ale prawdziwa rewolucja nadeszła w 2015 roku, gdy Kai Ming-he i jego zespół z Microsoft Research przedstawili ResNet, czyli Residual Network. ResNet rozwiązał fundamentalny problem, który dręczył badaczy. Problem zanikającego gradientu w bardzo głębokich sieciach. Im głębsza sieć, tym trudniej było sygnałowi błędu dotrzeć do pierwszych warstw, co powodowało, że dodawanie kolejnych warstw mogło paradoksalnie pogarszać wyniki. Rozwiązanie ResNet było genialne w swojej prostocie. Dbano o tak zwane połączenia resztkowe, czyli skrótowe ścieżki pozwalające sygnałowi omijać jedną lub kilka warstw. Zamiast uczyć się pełnej transformacji, każdy blok uczył się jedynie różnicy, reszty, względem wejścia. To pozwoliło budować sieci o głębokości 152, a nawet 1200 warstw. ResNet wygrał konkurs ImageNet w 2015 roku z błędem na poziomie 3,5%, po raz pierwszy pokonując średni wynik człowieka, który wynosi około 5%. Sztuczna inteligencja oficjalnie prześcignęła ludzkie zdolności rozpoznawania obiektów na dużych zbiorach danych. Rozdział 7. Zastosowania CNN we współczesnym świecie. Konwolucyjne sieci neuronowe dawno wyszły poza laboratoria i konkursy akademickie. Dzisiaj otaczają nas ze wszystkich stron, choć często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przyjrzyjmy się, gdzie te sieci pracują na co dzień. Najbardziej oczywistym zastosowaniem jest rozpoznawanie twarzy. Gdy odblokowujesz smartfon spojrzeniem na ekran, konwolucyjna sieć neuronowa analizuje geometrię twojej twarzy i porównuje ją z zapisanym wzorcem. Systemy takie jak Face ID firmy Apple wykorzystują wylawinowane architektury CNN działające w czasie rzeczywistym na dedykowanym chipie neuronowym. Podobne technologie stosowane są na lotniskach, przejściach granicznych i w systemach bezpieczeństwa. W medycynie konwolucyjne sieci neuronowe dokonały prawdziwej rewolucji. Potrafią analizować zdjęcia rentgenowskie, tomografie komputerowe i rezonanse magnetyczne z dokładnością porównywalną lub nawet wyższą niż doświadczeni radiolodzy. Sieci CNN są wykorzystywane do wczesnego wykrywania raka piersi na mammogramach, identyfikacji zmian nowotworowych na skórze ze zdjęć dermatologicznych, wykrywania retinopatii cukrzycowej na skanach siatkówki oka, a także analizy zdjęć histopatologicznych tkanek. W wielu przypadkach sztuczna inteligencja potrafi dostrzec subtelne zmiany, które umykają ludzkiemu oku. Samochody autonomiczne to kolejna dziedzina, w której CNN odgrywają fundamentalną rolę. Systemy takie jak Tesla Autopilot czy Waymo wykorzystują konwolucyjne sieci neuronowe do rozpoznawania pasów ruchu, znaków drogowych, pieszych, rowerzystów i innych pojazdów. Kamery umieszczone wokół samochodu dostarczają ciągły strumień obrazów, które przetwarzane są w czasie rzeczywistym przez potężne procesory neuronowe. W rolnictwie drony wyposażone w kamery i sieci CNN latają nad polami, identyfikując chore rośliny, chwasty i obszary wymagające nawadniania. W przemyśle CNN kontrolują jakość produktów na liniach montażowych, wykrywając mikroskopijne defekty, które byłyby niewidoczne dla ludzkiego oka. Sieci konwolucyjne znalazły zastosowanie nawet poza obrazami. Zmodyfikowane architektury CNN są stosowane w przetwarzaniu dźwięku, na przykład w rozpoznawaniu mowy, identyfikacji gatunków muzycznych, a nawet w wykrywaniu dźwięków alarmowych w inteligentnych domach. W przetwarzaniu tekstu jednowymiarowe konwolucje są wykorzystywane do analizy sentymentu i klasyfikacji dokumentów. Trochę przerażające, ale i fascynujące jest to, że technologia, która zaczęła się od obserwacji kocich neuronów, dzisiaj wpływa na niemal każdy aspekt naszego życia, od opieki zdrowotnej, przez transport, po rozrywkę i bezpieczeństwo. Rozdział 8. Przyszłość i podsumowanie. Dokąd zmierzają CNN? Na koniec naszej podróży przez historię konwolucyjnych sieci neuronowych zastanówmy się, co przyniesie przyszłość. Czy CNN pozostaną królem widzenia komputerowego? Czy zostaną zastąpione przez nowsze architektury? W ostatnich latach pojawiło się poważne wyzwanie dla dominacji konwolucyjnych sieci neuronowych w postaci modeli opartych na mechanizmie uwagi, zwanych transformerami. Vision Transformer, w skrócie VT, zaprezentowany przez Google w 2020 roku, udowodnił, że architektura Transformera, pierwotnie zaprojektowana do przetwarzania tekstu, może osiągać wyniki porównywalne z najlepszymi sieciami konwolucyjnymi w zadaniach rozpoznawania obrazów. Vite dzieli obraz na małe fragmenty, traktuje je jak tokeny w zdaniu i przetwarza za pomocą mechanizmu samowagi. Jednak ogłaszanie śmierci CNN byłoby zdecydowanie przedwczesne. Po pierwsze, konwolucyjne sieci neuronowe są znacznie bardziej efektywne obliczeniowo niż transformery wizyjne, szczególnie na mniejszych zbiorach danych i przy ograniczonych zasobach sprzętowych. Po drugie, wiele najnowszych architektur łączy elementy konwolucji z mechanizmem uwagi, tworząc modele hybrydowe, które czerpią to, co najlepsze z obu światów. Architektury takie jak ConvNXT, zaprezentowane przez Meta w 2022 roku, udowodniły, że czysto konwolucyjne sieci, zaprojektowane z nowoczesnymi technikami, mogą dorównywać transformerom. Fascynujące jest również to, jak konwolucyjne sieci neuronowe ewoluują w kierunku efektywności. Techniki takie jak separowalne konwolucje głębokościowe, stosowane w architekturze MobileNet, pozwalają uruchamiać potężne modele na smartfonach i urządzeniach wbudowanych. Kwantyzacja i przycinanie sieci umożliwiają zmniejszenie rozmiaru modelu dziesiątki razy przy minimalnej utracie dokładności. Podsumowując naszą podróż, historia konwolucyjnych sieci neuronowych to opowieść o geniuszu, cierpliwości i nieoczekiwanych połączeniach. Zaczęła się od obserwacji neuronów w mózgu kota w 1959 roku. Przeszła przez japoński neocognitron w 1980 roku i francuski Lenet w 1989. Przeżyła okres zapomnienia, by eksplodować z powrotem dzięki AlexNet w 2012 roku. Od tego momentu CNN zdominowały widzenie komputerowe i przyczyniły się do rewolucji w sztucznej inteligencji, która trwa do dzisiaj. Tubel i Wiesel, Fukushima, Lecun, Krzyzewski, ci naukowcy, pracujący w różnych dekadach i na różnych kontynentach, wspólnie stworzyli technologię, która zmieniła świat. I choć przyszłość przyniesie nowe architektury i nowe podejścia, fundamentalne idee stojące za konwolucyjnymi sieciami neuronowymi, hierarchiczna ekstrakcja cech, lokalne przetwarzanie wzorców, dzielenie wag, pozostaną kamieniami węgielnymi sztucznej inteligencji na długie lata. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ta opowieść przybliżyła Wam jedną z najpiękniejszych historii w świecie technologii.